Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podsumował podróż apostolską do Meksyku i na Kubę. Polaków Ojciec Święty zachęcił do udziału w Triduum Paschalnym. Po relacji z audiencji generalnej omówimy papieskie intencje modlitewne na kwiecień. A na zakończenie paschalne rozważanie księdza Dariusza Kowalczyka. Tym razem poświęcony modlitwie Jezusa w Getsemanii. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Żywa wiara katolików w Meksyku i na Kubie może doprowadzić do społecznej i duchowej odnowy tych krajów, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tym razem papież powrócił do niedawnej podróży apostolskiej, przypominając jej kolejne etapy. Podkreślił jej duszpasterski charakter, nie zapominając jednak o społecznym kontekście wizyty w obu krajach. Zapewnił, że nosi w sercu troski i dążenia wszystkich Kubańczyków, szczególnie tych, którzy cierpią z powodu ograniczenia wolności. Papieską refleksję po pielgrzymce do Ameryki Łacińskiej streszczono również po polsku.
Pielgrzymka rozpoczęła się w León, w centrum Meksyku. Wobec trudnej sytuacji kraju nękanego przemocą, Ojciec Święty zachęcał do ufności w Bogu, który ma moc przemieniać serca ludzi i uzdrawiać nawet najboleśniejsze sytuacje społeczne. Drugim etapem pielgrzymki było spotkanie z wiernymi na Kubie, wpierw w Santiago de Cuba, a następnie w Hawanie. Ojciec Święty pragnął wesprzeć tamtejszy Kościół, budzić nadzieję i umacniać w wierze tych, którzy niosą ciężar niełatwych doświadczeń, historii i teraźniejszości. W sanktuarium w El Cobre zachęcał, aby chrześcijanie w duchu miłosierdzia i przebaczenia uczestniczyli w odbudowie społeczeństwa otwartego i odnowionego, którym będzie miejsce dla Boga. W Hawanie, doceniając kroki, jakie już zostały poczynione, papież zachęcał do podążania dalej drogą prowadzącą do przemian, które pozwolą wszystkim żyć w prawdzie i wolności.
W słowie do Polaków papież nawiązał do bliskich już świąt wielkanocnych.
Dziękuję Wam za życzenia i za modlitwy, szczególnie podczas mojej niedawnej podróży apostolskiej oraz w tych dniach, w których przeżywamy tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego. Niech udział w liturgii Triduum Paschalnego pozwoli nam doświadczyć ogromu Bożej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi.
W sposób szczególny papież pozdrowił grupę ponad 4000 studentów, którzy przybyli do Rzymu na Kongres Unii w 2012. Jest to doroczne spotkanie młodzieży akademickiej, która korzysta z duszpasterstwa prałatury Opus Dei. Tegoroczny kongres jest poświęcony pięknu. Zachęcam Was, powiedział Benedykt XVI, do studentów z prałatury, abyście poświęcili te dni coraz głębszemu poznawaniu Jezusa, odpowiadając na powołanie do miłości, które On kieruje do każdego z Was. W tym kontekście pragnę przypomnieć, że jak pisał święty José María Escrivá, wszystko, co czynimy z miłości, staje się piękne i wielkie.
Osobliwym elementem dzisiejszej audiencji było przekazanie papieżowi niezwykłego daru od włoskiego cukiernika z Kremony. Benedykt XVI otrzymał gigantyczne jajko z czekolady. Waży ono 250 kg i ma 2 metry wysokości.
Na zakończenie audiencji Ojciec Święty wystosował apel w sprawie min przeciwpiechotnych.
Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Uwrażliwiania na problem min przeciwpiechotnych. Ich ofiary oraz rodziny zapewniam o mojej bliskości. Chcę też dodać otuchy wszystkim, którzy dążą do uwolnienia ludzkości od tych straszliwych i podstępnych materiałów wybuchowych. Jak mówił błogosławiony Jan Paweł II z okazji wejścia w życie konwencji przeciw minom przeciwpiechotnym, broń ta uniemożliwia ludziom kroczyć wspólnie po drogach życia, bez lęku przed zasadzkami zniszczenia i śmierci.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Amen.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w życiu zakonnym. Papież często zachęca, by prosić Boga o tę łaskę tak ważną dla życia i misji Kościoła. Każdego roku czyni to przy okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania. Obchodzi się go w czwartą niedzielę wielkanocną, która w bieżącym roku przypada pod koniec tego miesiąca. W ubiegłoroczną niedzielę Dobrego Pasterza, przed południową modlitwą maryjną Regina Celli, Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii z mszy tego dnia.
Postawę owczarni wobec Dobrego Pasterza święty Jan Ewangelista ukazuje za pomocą dwóch szczególnych czasowników – słuchać i naśladować. Te słowa określają podstawowe cechy charakterystyczne tych, którzy w życiu idą za Panem. Przede wszystkim słuchanie Jego słowa, z którego rodzi się i którymi karmi się wiara. Tylko ten, kto wsłuchuje się w głos Pana, jest w stanie rozeznać we własnym sumieniu słuszne decyzje, aby postępować zgodnie z wolą Boga. Ze słuchania bierze początek bowiem naśladowanie Jezusa. Postępujemy jako uczniowie po usłyszeniu i przyjęciu w swym wnętrzu nauczania Mistrza, aby żyć Nim na co dzień.
Ojciec Święty przytoczył też swoje przesłanie, jakie co roku wydaje z okazji Dnia Powołań.
W orędziu wystosowanym na ten Światowy Dzień podkreśliłem, że powołanie spełnia się wtedy, gdy człowiek uwalnia się od własnej woli, od swojej idei samorealizacji, aby zjednoczyć się z inną wolą, wolą Bożą, pozwalając, by ona go prowadziła. Również w obecnym czasie, w którym istnieje niebezpieczeństwo, że głos Pana zostanie przytłumiony przez liczne inne głosy, każda wspólnota kościelna jest powołana do wspierania powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego i troszczenia się o nie. Ludzie zawsze bowiem potrzebują Boga, także w naszym świecie technologicznym, i zawsze będą potrzebni pasterze, którzy głoszą Jego słowo i dzięki którym ludzie spotykają Pana w sakramentach.
Dwa lata temu, w niedzielę Dobrego Pasterza, przed modlitwą maryjną papież mówił o potrzebie świadectwa.
Pierwszą formą świadectwa, która budzi powołania, jest modlitwa. Dlatego zachęcam rodziców do modlitwy o to, by serca ich dzieci otworzyły się na słuchanie Dobrego Pasterza. Jak możemy usłyszeć głos Pana i Go rozpoznać? W nauczaniu apostołów i ich następców. W nim słyszalny jest głos Chrystusa, który nawołuje do jedności z Bogiem i do pełni życia. Tylko dobry pasterz troszczy się z ogromną czułością o swoją owczarnię i broni jej przed złem. I jedynie w nim wierni mogą pokładać całkowitą ufność.
Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby idąc za głosem Dobrego Pasterza, świętością, życia i posługi, dawali przekonujące świadectwo wiary.
Z kolei Benedykt XVI poleca nam intencję misyjną. W kwietniu mamy się modlić, aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego. Problemy czarnego lądu często powracają w papieskich wypowiedziach. Przed 3 laty Ojciec Święty zwołał specjalne zgromadzenie synodalne dla Afryki. Podczas mszy w Bazylice Watykańskiej na zakończenie tego już 2. afrykańskiego synodu biskupów wezwał Kościół tego kontynentu do wejścia na drogę nowej ewangelizacji. Pociąga to za sobą wezwanie do pojednania, warunkującego zaprowadzenie sprawiedliwych relacji między ludźmi i trwałego pokoju z poszanowaniem każdego człowieka i narodu.
W tej trudnej misji Ty, Kościele pielgrzymujący w Afryce 3. tysiąclecia, nie jesteś sam. Jest z Tobą poprzez modlitwę i konkretną solidarność cały Kościół katolicki, a z nieba towarzyszą Ci afrykańscy święci. Wstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęłaś Zbawiciela świata, kiedy jako dziecko musiał z Józefem i Maryją szukać schronienia w Egipcie. Przyjmij z nowym entuzjazmem orędzie Ewangelii, aby oblicze Chrystusa mogło oświetlić swoim blaskiem rozliczne kultury i języki zamieszkujących Cię ludów. Kościół, składając w ofierze chleb słowa i Eucharystii, zobowiązuje się także do działania przy pomocy wszelkich dostępnych środków, aby każdemu Afrykaninowi nie zabrakło chleba powszedniego.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i życiu zakonnym, oraz misyjną, aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego.
Zamyślenia paschalne z Benedyktem XVI.
Śladami Jezusa z Nazaretu.
Przy mikrofonie ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Jednym z bardziej przejmujących rozdziałów książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu jest rozdział o konaniu Jezusa w Ogrójcu w Getsemani. W czasach Jezusa na tym terenie, na stoku Góry Oliwnej, znajdowała się wiejska zagroda z tłocznią, w której wytłaczano oliwki. Od niej teren ten wziął nazwę Getsemani. Bardzo blisko tego miejsca była naturalna grota, która Jezusowi i Jego uczniom mogła zapewnić schronienie podczas nocy. Papież zauważa, że jest to jedno z najbardziej czcigodnych miejsc chrześcijaństwa. Opowieści, że niektóre drzewa w Ogrodzie Oliwnym sięgają czasów Jezusa, są pewno przesadzone, ale Góra Oliwna jest ta sama, co wtedy. Podczas drogi na Górę Oliwną Jezus wypowiada trzy proroctwa. Pierwsze polega na odniesieniu do siebie słów starotestamentalnego proroka Zachariasza: uderzą pasterza i rozproszą się owce stada. Jezus wie, że nadchodzi godzina, kiedy w Niego uderzą, ale przyjmuje ten los, gdyż jest prawdziwym pasterzem, który daje życie swoje za owce. Jezus wie, że wspólnota Jego uczniów się rozproszy, że będzie się wydawać, iż bezpowrotnie rozpadło się to, co jeszcze tak naprawdę się nie narodziło. Jednak zapowiedzi o uderzeniu w pasterza towarzyszy obietnica zbawienia. Gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Benedykt XVI zauważa, że wyrażenie iść przed było typowe dla języka ówczesnych pasterzy. Pasterz idzie przed, prowadzi stado. A zatem mamy dwie cechy dobrego pasterza: oddawanie życia i uprzedzanie. Jezus Chrystus, oddając swe życie, uprzedza nas w śmierci i w zmartwychwstaniu, otwierając przed nami nową, zbawienną perspektywę. Trzecie proroctwo to kolejna dysputa z Piotrem, który nie chce słyszeć o krzyżu. Ale, stwierdza papież, skoro Piotr nie chce słyszeć o krzyżu, nie może też zauważyć słów o zmartwychwstaniu. Chciałby sukcesu, lecz bez krzyża. Ale nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Benedykt XVI zadaje w tym miejscu retoryczne pytanie. Któż mógłby zaprzeczyć, że jego zachowanie odzwierciedla stałą pokusę chrześcijan, a nawet Kościoła, osiągnąć sukces bez krzyża? W dzisiejszych czasach też trzeba nam być gotowym na krzyż, jeśli chcemy podążać za zmartwychwstałym. Piotr jest zadufany we własne siły. Kiedy przyjdzie czas próby, nie sprosta wyzwaniu. Bo bycie gotowym na krzyż nie oznacza demonstrowania własnych muskułów, ale wiarę w moc Boga. Po dotarciu na Górę Oliwną Jezus, jak mówi ewangelista Marek, począł drżeć oraz odczuwać trwogę. Uczniów zaś, Piotra, Jakuba i Jana, zachęca, by z Nim czuwali. Benedykt XVI zauważa, że mimo iż to wezwanie dotyczy tej konkretnej nocy w Ogrójcu, to jednak przez antycypację wskazuje na przyszłą historię chrześcijaństwa. Ospałość uczniów pozostaje przez całe wieki szansą dla mocy zła. Dzisiejsze czasy sprawiają wrażenie, jakby ospałość chrześcijan była szczególnie głęboka. Jest ona swoistym znieczuleniem duszy, której spokoju nie mąci moc zła panującego w świecie. Jest to otępienie człowieka, który by móc nadal trwać w samozadowoleniu własnej, sytej egzystencji, wolałby nie zauważać tego wszystkiego i uspokaja się myślą, że w gruncie rzeczy nie jest tak źle. Ewangeliści mówią nam o tym, że Jezus padł na ziemię, modląc się do Ojca. W Jezusowej modlitwie w Getsemani obecny jest, zauważa papież, cały dramat naszego odkupienia. Najważniejsze zdanie tej modlitwy brzmi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Benedykt XVI wskazuje w swej refleksji na pierwotne doświadczenie trwogi, przerażenie na widok otchłani nicości, pod wpływem którego Chrystus ocieka kroplami krwi. To, że Jezus jest Synem Bożym, nie zmniejsza tej trwogi, wręcz przeciwnie. Dlatego właśnie, że jest Bogiem wcielonym, odczuwa brud i podłość, potęgę grzechu i śmierci z najwyższą ostrością. Trwoga Jezusa, podkreśla papież, jest czymś o wiele bardziej radykalnym niż trwoga przejmująca każdego człowieka w obliczu śmierci. W modlitwie Jezusa możemy dostrzec jakby przeciwstawienie dwuwoli. Jezusa jako człowieka, który wzdraga się przed perspektywą strasznej śmierci, i Syna Bożego, który zdaje się całkowicie na wolę Ojca. Jak zrozumieć tę tajemnicę dwuwoli? Jak pogodzić prośbę o odsunięcie kielicha z poddaniem się woli Ojca? Benedykt XVI tłumaczy: Jezus wyraził obydwie prośby. Pierwsza z nich jednak, o wybawienie, stopiła się z drugą, z prośbą o wsławienie Boga przez spełnienie się Jego woli. W ten sposób konflikt istniejący wewnątrz ludzkiej egzystencji Jezusa zakończył się doprowadzeniem do jedności. Ta dramatyczna scena pokazuje nam, jaka powinna być nasza modlitwa. Otóż konkretne nasze prośby, aby coś się stało lub nie stało, powinny być stopione z fundamentalną postawą pełnienia woli Boga w każdej sytuacji. Papież pyta jednak dalej: czym jest moja wola stawiana naprzeciw Twojej woli? Kim są ci, którzy stają naprzeciw siebie? Ojciec i Syn? A może człowiek Jezus i Bóg, Bóg Trójjedyny? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw przypomnieć, co czyni Benedykt XVI, dogmat wiary, że Jezus Chrystus jest jedną osobą boską, mającą dwie natury, ludzką i boską. W tej perspektywie możemy powiedzieć, że dramat Góry Oliwnej polega na tym, że wolę natury człowieka Jezus od stanu przeciwstawienia się doprowadza na powrót do pełnej zgody, współbrzmienia, i w ten sposób przywraca człowiekowi jego wielkość, która polega na jedności z Bogiem. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest, odpowiada papież na postawione wcześniej pytanie, modlitwą Syna do Ojca. Ludzka wola natury jest w niej zintegrowana bez reszty z ja Syna, którego cała istota wyraża się właśnie w owym nie ja, lecz Ty. Jednakże to ja zawarło w sobie przeciwstawienie się człowieczeństwa oraz je przeobraziło. W ten sposób Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, wskazuje nam drogę do przebycia, od naszego przeciwstawienia się Bogu Ojcu do pełnej jedności z Nim. Możemy tego dokonać mocą Jezusa Zmartwychwstałego w Duchu Świętym.
Rozważanie księdza Dariusza Kowalczyka kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.